Czas reakcji w Radiu Szczecin.
A to jest środek wakacji, 17 stopni. Akurat w tej kwestii wiele zrobić nie możemy. Czas reakcji wita, jak zawsze po południu Mariusz Tałajkowski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik także jest w studiu, przygotowywał ten program i będzie odbierał telefon od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie. Przypominamy telefony do studia 510-37-36, numer czujny 510-37-32. Można także do nas pisać, wysyłać zdjęcia, filmy. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Dziękujemy za telefony. No cały czas są bardzo aktywni nasi słuchacze, mimo wakacji, mimo urlopów, mimo wyjazdów i oczywiście to nas cieszy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem, dziękujemy za maile, postaramy się Państwu zaprezentować wszystkie telefony, może wszystkie maile, zobaczymy. No i teraz kilka słów o naszych planach na dzisiaj. Będzie Urząd Miasta z nami już za kilka, może kilkanaście minut, bo kilka tematów się uzbierało do Urzędu Miasta. Już zapowiadany wcześniej temat Jeleniego Stawu. To jest dalekie prawobrzeże, Jeleni Staw. Jeżeli ktoś z Państwa nie widział, to oczywiście w internecie jest dużo zdjęć, które pokazują, jak on wygląda. Na niektórych zdjęciach nawet widać, jak kiedyś tam ludzie łowili ryby. To znaczy, że coś tam żyło w tym stawie. Byli wędkarze wokół tego stawu. Jak jest teraz, tego nie wiem. No ale nasi słuchacze informują i alarmują, że ten staw powoli wysycha. On jest zasilany rzeczką, która nazywa się Niedźwiedzianka i prowadzi z innego stawu, który nazywa się Kiełpiński. Nieco mniejszego stawu i ten staw także wysycha i o nim będziemy opowiadali Państwu w następnych programach Czas Reakcji. Dzisiaj zajmiemy się tym jelenim. No bo Urząd Miasta oczywiście wie o sytuacji, został o tej sytuacji poinformowany i coś robi. Przede wszystkim stara się uspokoić, staw jeleni nie wyschnie. No i dzisiaj na ten temat między innymi w czasie reakcji będzie także o wyciętych drzewach na pogodnie, niedawno posadzone, otoczone takimi ochronnymi, specjalnymi palikami, płotkami, żeby się nie przewróciły i nasza słuchaczka wysłała nam zdjęcia i zostały z tych drzew już same takie pnie od ziemi mniej więcej na wysokość 20 cm. Kto je wyciął? Dlaczego je wyciął? O tym także porozmawiamy z Urzędem Miasta. No i także o zastoinie roślinnej. No takie bagienko małe zrobiło się na ładnym jeziorku, reprezentacyjnym, bo w Parku Kasprowicza, na Rusałce. To będą tematy, na które porozmawiamy z Urzędem Miasta. Później już po reklamach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jest sezon i wiadomo, że soboty, piątki, nawet wieczór, soboty koło południa i niedzielę po południu to jest bardzo intensywny ruch, a na autostradzie A6 jest 3, no bo wszyscy albo jadą nad morze, albo wracają z nad morza, już nie tylko oczywiście mieszkańcy naszego tutaj regionu, ale z południa Polski, tam z Gorzowa, Zielona Góra, a nawet Jelenia Góra, a nawet Czesi, no ruch jest wiadomo bardzo duży. Nasz słuchacz zatelefonował i pyta dlaczego, a chodzi pewnie o niedzielny korek na A6 przed zjazdem na S3, dlaczego Generalna nie zdecydowała się w tym roku, by udostępnić do tego skrętu w prawo na S3, udostępnić dwa pasy. Na samym tym ślimaku są dwa pasy. Spokojnie można by było ten ruch tutaj poszerzyć tak, aby korek się rozładowywał. Zdaniem słuchacza w tym roku takiego udogodnienia nie ma. Będzie także o utrudnieniach na S10 budowanej, tam startuje obwodnica, budowa obwodnicy i będą zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy pytają się, jakie to będą zmiany i czy należy spodziewać się utrudnień. A na koniec będzie ZWIK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Trochę porozmawiamy o o świętowaniu zwiku, właściwie tego ujęcia wody w Miedwiu i całej tej trasy od Miedwia do Szczecina, trasy wodnej, ale porozmawiamy o atrakcjach, które Zwik przygotował na sobotę, ładna pogoda ma być, na sobotę, ale także będzie sygnał od naszego słuchacza, że taki ciek wodny, który znajduje się przy ulicy Europejskiej, który do tej pory wyglądał całkiem nieźle, jak na warunki miejskie, teraz, mówiąc delikatnie, nieprzyjemnie pachnie. Takie są nasze plany na dzisiaj. Proszę dzwonić. I zaczniemy od telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem. Były testy alarmów dźwiękowych w naszym mieście wczoraj. Dwa, z tego co pamiętam, i rano, i koło południa. Nasz słuchacz zatelefonował w tej sprawie.
Dzień dobry, Dariusz ze Szczecina. Ja dzwonię w związku z wczorajszymi próbami alarmowymi. Alarmy były, a ja mieszkam na skrzyżowaniu Matejki z Malczewskiego i proszę sobie wyobrazić, że tych alarmów przez hałas, który jest na ulicy, nie słychać. Wręcz nie słychać. No jest tam jakiś tam coś tam, ale to są minimalne. No bo ja jako obywatel czuję się poszkodowany, bo nie słyszę alarmu. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy również i postaramy się jutro dowiedzieć, czy jest taka w ogóle opcja, bo jakoś nie zauważyłem w tych wszystkich informacjach pojawiających się na temat testów alarmowych, czy słuchacze, czy mieszkańcy miasta z różnych punktów tego miasta mogą informować magistrat, generalnie instytucję, która za sygnalizację alarmową odpowiada, mogą informować, czy te alarmy dźwiękowe do nich dotarły, tak aby ta instytucja mogła ewentualnie skorygować i poprawić nieco ten system alarmowy. I jutro postaramy się Państwa o tym poinformować. Jarmark Jakubowy się rozpoczął. Dużo informacji na ten temat. Nasz słuchacz zatelefonował, że są niewielkie problemy z komunikacją samochodową.
Dzień dobry, Dzień Andrzej ze Szczecina. Chciałem powiedzieć o takiej rzeczy związanej z Jarmarkiem Jakubowym, ponieważ zamknięto ulicę Sarną w dół do Sołtysiej i co ciekawe, pracownicy ochrony informują, a nie powinni, żeby kierowcy jechali ulicą Mariacką pod prąd, zamiast kierować ich Sarną w dół do objazdu wzdłuż zamku. Rodzi to określone problemy, ponieważ ulica Mariacka jest dosyć wąska, zostawiona z jednej strony samochodami i jest duży problem z przejechaniem dla samochodów, które normalnie tam funkcjonują.
Dziękujemy za sygnał. No to w takim razie pracowników ochrony prosimy jednak o nieingerowanie. To są drogi gminne i tutaj pracownik ochrony nie ma kompetencji, by kierować ruchem. Do tego są oczywiście odpowiednie organy. Wiadomo, że Jarmark Jakubowy wiąże się z zamknięciami i ograniczeniami w ruchu. To powinno być prawidłowo oznakowane i drodzy kierowcy, proszę się tego trzymać, jeżeli coś jest niejasne, to na pewno nie ochrona, nie pracownicy ochrony są tutaj tą instytucją, która powinna interweniować w takich sytuacjach. Teraz telefony związane z tematem planowanej żwirowni, planowanej kopalni żwiru, która ma powstać w Kościnie. W obrębie Kościno, to jest niewielka miejscowość za Szczecinem w kierunku zachodnim. Króciutki opis topograficzny. Otóż wyjeżdżamy dziesiątką, mijamy Mierzyn, Skarbimierzyce, Dołuje i w Dołujach skręcamy w lewo. Jedziemy do Kościna, miejscowość przy samej granicy. No i w obrębie tej maleńkiej miejscowości, obok jeszcze Dołuje, są troszkę dalej Stobno, Bobolin. W obrębie tej miejscowości planowana jest żwirownia, wydobywanie żwiru, piasku, kruszywa, generalnie materiału do budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. Ile tego materiału chce przedsiębiorstwo wydobyć? Około 8 milionów ton. To jest około 260, uwaga, tysięcy dużych ciężarówek. Ogromne wydobycie. Ogromny projekt transportowy, logistyczny, można powiedzieć. Mieszkańcy boją się hałasu, boją się zdewastowania środowiska. Boją się także o wodę, bo wielu mieszkańców tam, którzy mają swoje nieruchomości, domki, bierze wodę ze studni głębinowych, bo taka woda z wodociągu tam nie dociera. Te wodociągi jeszcze są za małe, za słabe, żeby to wszystko zaopatrzyć, a ludzie budują się, tych domków jest coraz więcej, rosną osiedla. No i jest obawa o to, że przy wydobyciu, tak dużym wydobyciu, no będzie tej wody mniej, tak? Wczoraj przedstawiciel firmy CT Szczecin z nami rozmawiał i oczywiście uspokajał, nie, tam nie będzie głęboko kopane w wodzie, nic się nie stanie, cały transport będzie skierowany w taki sposób, by nie przejeżdżał przez Kościno do Uje, tylko zupełnie inaczej dojedzie do planowanej, dobudowanej zachodniej obwodnicy Szczecina. No generalnie ma się nic nie stać. Jeszcze tutaj jest ciekawy wątek taki, że właścicielem tej działki, na której ma powstać żwirownia, jest archidiecezja szczecińsko-kamieńska. No po prostu kuria za to wszystko odpowiada. Umowa z tym budowniczym, nazwijmy to, żwirowni, już jest umowa na dzierżawę i już jest podpisana. Takie są informacje na teraz. Oczywiście mieszkańcy będą protestować. Jeszcze dokumenty środowiskowe już są złożone. Jeszcze tutaj się Rada Gminy Dobra ma wypowiedzieć w tej sprawie. Będziemy oczywiście kontynuowali ten temat. Tymczasem telefony od naszych słuchaczy.
Dzień dobry, Przemek z tej strony. Chciałbym tak dopytać, przysłuchuję się rozmowie odnośnie Kościna i wydobywaniu tego żywa. Jak głęboki będzie ten wykop? Co później z tym wykopem się stanie? Co dalej się będzie z tą działką działo?
No ma ten wykop, jak tutaj zapewniał przedstawiciel firmy CT Szczecin, ma ten wykop nie być na tyle głęboki, by dotrzeć do tych wód podziemnych. Prawda, dokładnej miary nie poznałem. Natomiast pytanie jest zasadne, co dalej? No tutaj firma zapewnia, że teren będzie po już wydobyciu tych 8 milionów ton tego piachu, tego żwiru, że teren ma być zrekultywowany, przywrócony do poprzedniego stanu. W tej chwili tam rośnie kukurydza, to jest po prostu pole, tam się uprawia. Ale proszę sobie wyobrazić, że po wydobyciu 8 milionów ton piachu i tego wszystkiego, teraz trzeba to wszystko zasypać. Czym? Skąd? W jaki sposób? Jakie koszty będą tego? Trudno w to uwierzyć. No i kolejny telefon w sprawie umowy o dzierżawę.
Dzwonię z Bobolina, czyli blisko przyszłej kopalni lokalizowanej w Kościnie. Dzwonię z pytaniem do firmy CT. Jeżeli firma CT deklaruje całkowitą transparentność swojego przedsięwzięcia, to dlaczego ukrywa szczegóły podpisanej umowy? Dla mnie ukrywanie szczegółów tej umowy całkowicie dyskredytuje firmę CT jako rzetelnego, otwartego na współpracę z mieszkańcami partnera.
No trzeba to jasno powiedzieć, to jest oczywista oczywistość, że są dwie strony umowy. Jedna to jest CT, druga to jest archidiecezja szczecińsko-kamieńska. No, aby na przykład firma CT ujawniła szczegóły tej umowy, no to musiałaby mieć absolutną zgodę tej drugiej strony. I być może z tego powodu nie poznaliśmy, padło oczywiście takie pytanie wczoraj, nie poznaliśmy szczegółów tej umowy. Ale gdyby dwie strony chciały, to jak najbardziej jest to możliwe, tym bardziej, że ten cały projekt no, dotknie wielu mieszkańców okolicznych miejscowości, więc dobrze by było, gdyby poznali te interesujące ich fragmenty, na przykład na jaki czas została zawarta i ile tego będzie w rzeczywistości tego kruszywa tam ma być wydobyte i tak dalej. No my cały czas próbujemy skontaktować się z rzecznikiem kurii, z księdzem Krzysztofem Łuszczkiem. Dzisiaj nie odbierał telefonu od nas. Natomiast mieszkańcy napisali list otwarty, on jest w internecie dostępny. List otwarty do kurii metropolitalnej szczecińsko-kamieńskiej. Jest skierowany wprost do księdza arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego. I w tym liście czytamy między innymi: inwestycja tej skali budzi nasz głęboki niepokój ze względu na możliwość jej oddziaływania na stosunki wodne w tym ryzyko odwodnienia terenu lub obniżenia poziomu wód, a także ze względu na przewidywane zapylenie, hałas, wzmożony ruch ciężkich pojazdów oraz przekształcenie krajobrazu i gruntów rolnych. Skala i charakter tych oddziaływań powinny zostać szczegółowo i niezależnie zweryfikowane w toku postępowania środowiskowego. Zapylenie, hałas, wzmożony ruch ciężkich pojazdów, degradację krajobrazu i gruntów rolnych, a w konsekwencji realne pogorszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców, a także dobrostanu wielu gatunków zwierząt zamieszkujących te okolice. Największą obawą napełnia nas zagrożenie dla dostępu do czystej wody, o czym już wspominałem. Bardzo wiele nieruchomości zaopatruje się ze studni. Dostęp do bezpiecznej wody pitnej jest jednym z podstawowych praw człowieka, co potwierdza Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z szacunkiem przypominamy, że troska ta współbrzmi z nauczaniem Kościoła. Ojciec Święty w encyklice Laudato Si podkreślił, że dostęp do bezpiecznej wody pitnej jest podstawowym i powszechnym prawem człowieka i wezwał do troski o wspólny dom oraz dzieło stworzenia. Króciutki fragment z tego listu otwartego. Cały czas czekamy na komentarz kurii, na możliwość porozmawiania na ten temat. Oczywiście w imieniu mieszkańców. Jeszcze jeden komentarz telefoniczny zarejestrowany pod czujnym numerem.
Dzwonię w nawiązaniu do dzisiejszego wystąpienia inwestora, wczorajszych naszych przedstawicieli. Mam taki temat. W ogóle nie jest poruszana kwestia powiązania wysypiska śmieci, które znajduje się, szczecińskiego wysypiska śmieci, na których są odpady komunalne i chemiczne z lat 80. i wcześniejszych. Kształtowanie terenu wskazuje na to, że wody, które potencjalnie spływają i spływały od 40-50 lat z tego wysypiska, spływają również na teren tej żwirowni, która ma tam powstać. Oznacza to, że te piaski mogą być skażone tymi odpadami, a zdjęcie nadkładu piasku, który jest naturalnym filtrem dla wód głębinowych, może spowodować nie tyle obniżenie, bo to jest jeden problem, ale dużo bardziej poważne ryzyko to jest zanieczyszczenie wód, z których mieszkańcy korzystają. Chciałbym, żeby Państwo również tę kwestię podnieśli i dopytali się inwestora, czy ma jakikolwiek pomysł, jak zabezpieczyć ujęcia wód głębinowych przed zanieczyszczeniem wodami spływającego z wysypiska śmieci, jak również tymi, które na co dzień opady są z deszczu i jeżeli nie będzie piasku, to w jaki sposób będzie filtrowana ta woda.
Dziękujemy za ten sygnał. Tak mniej więcej to jest odległość od byłego wysypiska. Dwa słowa na jego temat. Ono funkcjonowało w latach 80. i rzeczywiście bez większych zabezpieczeń, a nawet można powiedzieć bez żadnych zabezpieczeń, były tam składowane nie tylko odpady komunalne, ale również z oczyszczalni ścieków, odpady chemiczne i tak dalej. Generalnie nieciekawa sprawa z tym byłym wysypiskiem. Ono znajduje się na granicy dołu obrębów Dołu i Kościno, niedaleko drogi łączącej Stobno z Dołujami, po jej lewej stronie jadąc od Stobna. W tej chwili nie widać tam śladu po tym wysypisku, ale ono było i teraz uwaga, zarówno Dobra Szczecińska, jak i Szczecin mają w planach, chciałyby zrekultywować ten teren, zabezpieczyć go, no ale na razie, z tego co wiem, nic się w tej sprawie konkretnego nie dzieje. I teraz uwaga, ta właśnie kopalnia żwiru ma powstać 200-300 metrów od tego byłego wysypiska, tak? Przynajmniej to wygląda na mapach geodezyjnych. A więc jest coś na rzeczy, proszę pana. Dziękujemy za ten sygnał. Będzie to kolejny wątek i kolejne pytania i co do CT Szczecin. No i także do gminy, która tutaj będzie miała bardzo ważny głos w tej sprawie. Zmieniamy temat. Oczywiście zapraszamy Państwa do komentowania, dzwonienia, pisania w tej sprawie. Teraz króciutki sygnał od naszego słuchacza. Wracamy do Szczecina, centrum, ulica Czesława i parking. Stamtąd zatelefonował nasz słuchacz.
Andrzej, Szczecin. Prosiłbym was, żebyście przyjechali, zobaczyli na ulicy Czesława, jak wygląda parking, bo dzwonię do nich, do ZDITM-u, nikt się nie odzywa, żadnego odzewu. Szyb, brud i nic więcej na tym parkingu. Dziękuję.
sygnał do ZDITM-u, żeby tam pojechać, zobaczyć i podjąć jakieś działania i interwencje. Wczoraj także mówiliśmy o alkoholu sprzedawanym w różnych, wiadomo, w różnych miejscach naszego miasta. Ile z tym problemów? Trochę nocna prohibicja próbuje walczyć z tymi problemami. Radni podjęli taką decyzję. Ona już prawie 7 miesięcy funkcjonuje w naszym mieście. Już pierwsze dane statystyczne były podane u nas w radiu. Czy to zadziałało, czy coś widać, czy coś drgnęło w dobrym kierunku. Tymczasem rozmawialiśmy wczoraj między innymi na temat problemów na Pomorzanach. Te problemy prawdopodobnie są związane z funkcjonowaniem sklepu. On niedawno był całodobowy. Sprzedawał alkohol 24 godziny na dobę. Nazywa się Dora ten sklep, przy Powstańców Wielkopolskich. No i mieszkańcy okoliczni alarmowali, że jest źle. Dużo ludzi tam koczuje pod blokami, źle się zachowuje, zanieczyszcza i tak dalej. Również nasz reporter tam pojechał, ponagrywał, zobaczył i jego relacja potwierdza to, co opowiadali słuchacze. No dostaliśmy maile w tej sprawie. Pisze w sprawie wzmianki o szczecińskim trójkącie bermudzkim na Pomorzanach. Trójkąt bermudzki, tę nazwę nadała Straż Miejska temu obszarowi. Czy możecie coś zrobić, żeby usunąć stamtąd sklep monopolowy i tych pijących alkohol? To nieprawda, że jest spokój. Piją i nawet zaczepiają dzieci. Hałasują pod oknami. Tam jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Czy możecie mnie poprzeć w sprawie zwiększenia liczby funkcjonariuszy policji pełniących funkcję dzielnicowego na Pomorzanach? Żeby więcej dzielnicowych było, nie wiem, czy to możliwe, ale żeby tam więcej patroli było, no to apelujemy w tej chwili. No ale przede wszystkim chyba najważniejszym w tej chwili tematem jest pozbawienie tego sklepu koncesji na sprzedaż alkoholu. Wiemy, że policja takie kroki przedsięwzięła. Policja obiecała nam, że w poniedziałek wystąpi w czasie reakcji i o tych krokach opowie. Jeszcze jeden mail w sprawie Pomorzan. Przysłuchiwałam się audycji Czas Reakcji, w której pani ze Straży Miejskiej przedstawiała statystykę interwencji na rogu Powstańców Wielkopolskich a Orawskiej, niedaleko, w sprawie spożywania alkoholu. Statystyka wygląda pięknie, ale problem trwa od kilku lat i nic się nie zmienia. W zimie panowie okupują przychodnie przy wejściu, bo są kaloryfery, a zarazem smród. W lecie siedzą pod kwiaciarnią lub teraz pod drzewem. Przed remontem Powstańców Wielkopolskich siedzieli na murku przychodni pod paznokciowe lof. Chyba jakaś taka, jakiś taki gabinet. Parę razy widziałem patrole, które legitymowały panów, ale na tym się kończy interwencja. Straży Miejskiej osobiście nie widziałam ani razu. Może te interwencje dotyczyły wypisywania mandatów, holowania aut stojących tam, gdzie nie trzeba, na Szpitalnej czy Orawskiej. Rano dzieci chodziły do szkoły 55 i widziały panów pijących alkohol. Ludzie rano do pracy, a kwiat Pomorzan, w cudzysłowie, siedzi i pije. I panowie się wcale nie kryją z tym alkoholem. Alkohol kupowany jest w sklepie u Dory, nieraz widziałam. Ten sklep nie powinien mieć koncesji na alkohol, skoro na jego tyłach jest on spożywany. Dziękujemy i pan Eryk do nas zatelefonował w tej chwili. Dzień dobry, panie Eryku.
Dzień dobry, ja właśnie chciałem tylko tak dodać tutaj taką dosyć szczególną informację, szczegółową taką informację, że w linii prostej od tego sklepu jest 100 metrów jest przedszkole, do którego odprowadzam dziecko, a szkoła jest blisko 200 metrów w linii prostej na jednym chodniku. Jeden chodnik prowadzi tego samego sklepu, co do przedszkola i do szkoły. Codziennie odprowadzam tamtędy dzieci do właśnie przedszkola i szkoły i smutna jest ta konstatacja, że po tylu latach zajmowania się tego typu sklepem zajmujemy się jakby tematem od początku. To jest smutne, że wynikiem i finałem tych wieloletnich programów, audycji, Czas Reakcji o tym sklepie, my teraz po wielu latach zajmowania się problemu odkrywamy go na nowo. To jest smutne. To jest przykre. Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Pan Eryk to był. Dziękuję. Pozdrawiamy. Prosimy o sygnały, prosimy o telefony. Tak jak wcześniej, pamiętają państwo debatę wokół nocnej prohibicji, która toczyła się dobre 2 lata, także u nas w czasie reakcji gościliśmy wielu radnych, którzy deklarowali jak najbardziej także państwa głosy. Myślę, że to także pomogło, że to także pomogło w podjęciu tej decyzji, żeby wprowadzić nocną prohibicję w Szczecinie. Może tutaj będzie z tym sklepem podobnie, więc proszę dzwonić, a w poniedziałek będzie policja. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia, 32 na końcu numer czujny, czas reakcji małparadioszczecin.pl, adres mailowy. No i już za sekundy nasz pierwszy gość, będzie nim pani Paulina Łądka z Urzędu Miasta, ale jeszcze mail w sprawie alkoholu. Były sygnały z Pomorzan, teraz przeniesiemy się na Prawobrzeże. Chciałbym zwrócić uwagę na cotygodniowe libacje, które odbywają się na parkingu przy ulicy Jasnej, na osiedlu Słonecznym, dokładnie Jasna 15. Od piątku, czasem również w ciągu tygodnia, do niedzieli grupa kilkunastu osób spożywa alkohol oraz wszczyna awantury. Padają niecenzuralne słowa. Potrzeby fizjologiczne załatwiają pod blokami mieszkalnymi, czasem demolują otoczenie, głośno krzyczą oraz zaczepiają postronnych przechodniów. Po każdej imprezie jest masa butelek i śmieci w tym miejscu. Impreza zazwyczaj trwa do 5-6 rano. Policja interweniowała wielokrotnie, jednak za każdym razem, gdy zbliża się patrol, młodzież ucieka w kierunku szkoły i wyzywa z daleka funkcjonariuszy niecenzuralnymi słowami. No i funkcjonariusze, to już koniec tego maila. I co, funkcjonariusze na to pozwalają? Będziemy rozmawiali z policją w poniedziałek, między innymi na ten temat. Zatrzymuję sobie tego maila. Teraz pani Paulina Łądka z Urzędu Miasta. Dzień dobry. Witam serdecznie w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zostajemy na Prawobrzeżu, jedziemy trochę dalej, żeby tak państwa naprowadzić. To ulica Dąbska Zoologiczna, tuż przy węźle Kijewo, a po drugiej stronie droga S3. Między Dąbską a S3, a S6 jest Jeleni Staw. No i przypomnimy telefon od naszej słuchaczki w sprawie właśnie tego Jeleniego Stawu.
Jestem mieszkanką Kijewa. Proszę o pomoc w sprawie perełki, jaką jeszcze mamy. Chodzi o Jeleni Staw. Dużo się mówi o zatrzymywaniu wody. Woda z Jeleniego Stawu ucieka, kiedy pada deszcz, płynie do Niedźwiedzianki szerokim strumieniem, pomimo że w stawie jej prawie już nie ma. Ucieka ona najprawdopodobniej przez dziurę, którą wykopały bobry uciekając ze stawu. Proszę o pomoc, żeby urzędnicy w Urzędzie Miasta zajęli się sprawą i naprawili uszkodzone miejsce. Pytam też, dlaczego miasto mogło wyczyścić inne podobne miejsca w mieście, na przykład jeziorko na Gumieńcach, na Słonecznym, a Jeleni Staw nikogo nie interesuje. Jeszcze raz proszę o pomoc.
Dziękujemy bardzo za sygnał. Pani wzruszona. Pani Paulino, czy miasto wzruszyło się tymi może innymi sygnałami w sprawie Jeleniego Stawu?
No jak najbardziej, to Jeleni Staw rzeczywiście jest w obrębie naszego zainteresowania już od dłuższego czasu i dostrzegamy problem. Natomiast no, nie jest on związany z bobrami czy z odpływaniem wody ze stawu. Jakby wręcz odwrotnie, nie ma tutaj mowy o odpływie wody do Niedźwiedzianki. To Niedźwiedzianką woda powinna dopływać do stawu. Niestety już od wielu lat tak naprawdę tego dopływu nie ma. No bo tutaj na pewno warto podkreślić, że Jeleni Staw jest właściwie takim ostatnim ogniwem większej układanki hydrologicznej. To też było już wyjaśnione w ubiegłym tygodniu w państwa audycji. I przez wiele lat tak naprawdę woda była dostarczana czy Jeleni Staw był zasilany wodą z Niedźwiedzianki poprzez Kiełpiński Staw. W tej chwili w związku z wieloma zjawiskami, przede wszystkim w związku z suszą, ale też różnymi inwestycjami poczynionymi jednak poza obrębem terenu gminy miasto Szczecin, bo mówimy tutaj o terenach nadleśnictwa Gryfino czy terenach prywatnych, no to zasilanie Jeleniego Stawu właściwie
czyli
nie
co,
istnieje.
To trzeba się pogodzić z tym, że on sobie powoli wyschnie, tak? A później
oczywiście
jakaś inwestycja.
Oczywiście nie chcemy się z tym pogodzić.
Ale pani Paulino, patrzę teraz na mapę. Jest niedźwiedzianka, która rzeczywiście sobie płynie spokojnie ze Stawu Kiełpińskiego. No nie tak spokojnie, bo także mamy sygnał, że Staw Kiełpiński wysycha. On jest na terenie prywatnym i będziemy z właścicielem tego terenu rozmawiali najprawdopodobniej w poniedziałek. A zatem mamy tą niedźwiedziankę, która prowadzi do Jeleniego Stawu, ale uwaga, dalej ta niedźwiedzianka wypływa z Jeleniego Stawu i biegnie sobie dalej na północ, więc może gdyby ją zatrzymać, to to wysychanie, to ubywanie wody w Jelenim Stawie by można było zatrzymać.
No, ja tutaj powiem szczerze, nie mam kompetencji w związku z tym, żeby określić, czy jest możliwe zatrzymanie strumienia niedźwiedzianki.
Ale to tylko doprecyzuję. To Jeleni Staw jest zbiornikiem przepływowym. To nie jest ani początek jakiegoś układu wodnego, ani koniec. To jest, można powiedzieć, środek.
Tak, natomiast tak jak mówię, właściwie w tej chwili brakuje tego przepływu między Kiełpińskim Stawem a Jelenim Stawem.
Dobrze.
Nie ma zasilania. Mhm. O ile jest odpływ, to nie ma dopływu. Natomiast tak jak już też było mówione, jakby rozwiązanie tej sprawy, o ile w ogóle jest możliwe, leży w kompetencjach co najmniej kilku instytucji. Stąd też jak zaledwie kilka tygodni temu zainicjowaliśmy takie spotkanie w terenie, w którym wzięli udział przedstawiciele Wód Polskich, Nadleśnictwa Gryfino, także instytucji miejskich, aby wspólnie poszukać możliwego rozwiązania.
Wody Polskie, na pewno... Nadleśnictwo Gryfino, miasto Szczecin, trzy instytucje, tak?
Tak.
Jak to koordynuje? No bo wie pani, jak są trzy instytucje...
No w tej chwili koordynuje miasto Szczecin, natomiast działania już takie konkretne leżą raczej po stronie
dobrze, tych wymienionych. Dobrze, czy udało się ustalić, jakie to mogą być działania? Co może uratować ten Jeleni Staw?
No była mowa między innymi o odtworzeniu urządzeń regulujących odpływ wody ze zbiornika Kiełpińskiego Stawu, który dodatkowo, tak jak pan wspomniał, jest zbiornikiem prywatnym, więc dochodzi jeszcze kolejny element do tej układanki. Tutaj Wody Polskie na pewno zadeklarowały, że będą działać w tej kwestii. Natomiast nie możemy też zapominać, że oprócz takich kwestii infrastrukturalnych pozostaje ta najważniejsza, czyli trwająca tak naprawdę od lat susza hydrologiczna, że nawet wprowadzenie, musimy wiedzieć, że nawet wprowadzenie urządzeń wspomagających przepływ tej wody, no nic nie da, jeśli nie będzie opadów, jeśli nie będzie zasilania. W tej chwili sama niedźwiedzianka no jest bardzo słabo, tam przepływ tej wody jest naprawdę niewielki.
Ale mówi pani o suszy hydrologicznej, a za chwilę popowiemy o Rusałce, gdzie tam trochę zanieczyszczeń się zebrało. To czy także obserwowane jest wysychanie Rusałki na przykład, albo Jeziorka Słonecznego? No także małe zbiorniki, także słabo zasilane.
Nie wiem.
Nie wiadomo.
Nie mam takiej wiedzy, natomiast no tak jak mówię, no tutaj ta sytuacja jest na pewno skomplikowana. Nie chcemy zostawić Jeleniego Stawu bez pomocy, ale na pewno potrzebne są rozwiązania na poziomie co najmniej kilku instytucji. Jesteśmy umówieni w ten sposób, że każda
dobrze,
z nich pani, się teraz
pani Paulino, kiedy jakieś
zadziałać.
Spotkanie, kiedy jakieś decyzje, o których możemy poinformować?
Trudno mi teraz podać jakieś konkretne terminy, na pewno będziemy działać.
Teraz, dobrze, to w takim razie właśnie o Rusałce. Zdjęcia na naszej stronie internetowej, jakieś takie błoto nieprzyjemne zebrało się na Rusałce przy mostku. Co z nim, co to jest?
Zostanie to, trudno mi powiedzieć, co to jest. Są to raczej organiczne zanieczyszczenia, jakieś fragmenty gałęzi, liści i tak dalej. I one zostaną
uprzątnięte.
Zostanie to usunięte.
Miasto posadziło drzewa na pogodnie, między innymi w okolicy ulicy Syrokomli, Wieniawskiego. Zdjęcia są także na naszej stronie internetowej. Nowe nasadzenia i już drzewa obcięte, wycięte. To jakiś wandalizm tam był, czy co?
Te zdjęcia zostały usunięte, przepraszam, te drzewa, te nasadzenia zostały usunięte.
Zdjęcia są.
Tak. To pojedyncze nasadzenia zostały usunięte przez firmę wykonującą te nasadzenia w ramach przeglądu gwarancyjnego i opieki. Te drzewa niestety nie przyjęły się, obumarły. I te nasadzenia zostaną odtworzone jesienią.
Dobrze. To pani Paulino, to w sprawie Jeleniego Stawu wkrótce pewnie spotkamy się znowu. Może jakieś konkretne będą.
Jeśli będę miała jakieś informacje dla państwa, to
To proszę chęcią. W takim razie o informację. Pani Paulina Łądka z Urzędu Miasta, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Za udział w naszym programie, za rozmowę. Teraz króciutki telefon o Blue Boxie, ale to może po rozmowie z panem Mateuszem Grzeszczukiem. Ona była obiecana. Pan Mateusz jest już z nami z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i pytanie od naszego słuchacza, już bez telefonu, po prostu przypomnę. Nasz słuchacz mówił, że jadąc A6 na węźle Klucz, kiedy za szóstki chcemy zjechać na S3, dalej już tam w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, to tworzy się korek. Dotyczy to oczywiście niedziel po południu, kiedy dużo ludzi, nie tylko mieszkańcy regionu, ale generalnie bardzo dużo samochodów jedzie na południe. I na szóstce tworzy się korek. Panie Mateuszu, w ubiegłym roku Generalna zdecydowała się, żeby z dwóch pasów A6 możliwy był zjazd na S3. Tak było?
Nie, to nie było w ten sposób. My tak testowo wprowadziliśmy taką możliwość na jeden sezon, natomiast było to już 3 lata temu. Mhm. I wtedy rzeczywiście został ten pas na wysokości już pasa wyłączenia, pas środkowy, z niego była możliwość też zjazdu w prawo w kierunku drogi S3, jadąc za szóstką od strony Kijewa. Natomiast tu po tym wprowadzeniu na jeden sezon zaobserwowaliśmy niewielkie wykorzystanie tego pasa przez kierowców. Też tu podobną opinię miała policja odnośnie tego zmiany, tej organizacji ruchu, dlatego po tym w próbie na jeden sezon 3 lata temu już w następnych latach tego rozwiązania nie wprowadzaliśmy. Tu te dwa pasy, ten środkowy zjazdowy został utrzymany na S3 od strony Gorzowa Wielkopolskiego. Tam to rozwiązanie bardziej się sprawdziło, natomiast tu z naszych obserwacji, jak i policji wynikało, że to jakby większego efektu nie przyniosło, też trzeba zwrócić uwagę, że podczas tych weekendowych powrotów w niedzielę, w szczególności to nie tylko na węźle Klucz, ale też na pozostałych węzłach tworzą się spowolnienia, zatory, które są związane po prostu z bardzo dużymi natężeniami ruchu drogowego. No i tu dopiero zarówno budowa zachodniej obwodnicy Szczecina, jak i też planowana budowa DK31 Radziszewo-Gryfino łącznie z nowym węzłem Radziszewo i rozbudową węzła Klucz, to pomoże już te problemy komunikacyjne rozwiązać.
To jest perspektywa jeszcze wielu lat przed nami. Patrzę w tej chwili, jak wygląda ten zjazd. To dodam tylko, A6 na pewnym odcinku jest z S3 połączona. No i właśnie, żeby dalej podróżować z A6 S3, w tym połączeniu już dalej jest S3 w kierunku Gorzowa, to trzeba skręcić w prawo. Patrzę w tej chwili na ten skręt. Mamy do dyspozycji 3 pasy. Mamy do dyspozycji 3 pasy i już na tej łącznicy, na tym ślimaku dalej już S3 są 2 pasy, więc spokojnie można by było zlikwidować tymczasowy pas wyłączenia z ruchu i puścić z 2 pasów S3 A6 ruch 2 pasami dalej łącznicą, ślimakiem na S3. To nie jest żadna trudna operacja. A czy, panie Mateuszu, bo mówi pan, że policja powiedziała, że to bez sensu, wy także nie obserwujecie, żeby kierowcy korzystali wcześniej, mówił pan 2 lata temu, był taki eksperyment przeprowadzony, a teraz co obserwujecie, bo my mamy telefon, że są korki.
Tak jak już wspomniałem, te zatory i spowolnienia są nie tylko na tym węźle,
tak,
ale
mówimy o Kluczu, dobrze, zajmijmy się jednym, rozwiążmy jeden problem.
Tak, to tym rozwiązaniem tego problemu to będą te inwestycje, o których wspominałem. Z tych obserwacji, które mieliśmy na sprowadzenie na jeden sezon, to nie przyniosło rezultatu, ponieważ te spowolnienia i zatory w dalszym ciągu się tworzyły. Także to nie jest rozwiązaniem tego problemu. Przy budowie nowej DK31 te pasy wyłączenia, one będą znacząco wydłużone, będą już pełne podwójne, czyli będziemy mieć tak naprawdę cztery pasy ruchu i to rzeczywiście przyniesie tu rozwiązanie tych problemów. Oczywiście to nie znaczy, że w momencie kumulacji znacznych natężeń ruchu, zdarzeń drogowych, nie będą tam jakieś spowolnienia się tworzyły, bo niestety, ale pewne problemy komunikacyjne
naszemu
są.
Naszemu słuchaczowi pan Przemysław zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jakoś tak nie mogę przyjąć tych tłumaczeń pana z generalnej dyrekcji, bo w ten sposób myśląc, tak jak pan mówi, że jak będzie obwodnica, będą rozszerzone, to będzie za rok, dwa, pięć, nie wcześniej. Natomiast nie wiem, mam pytanie. Czy to, że był dodatkowy pas, czy to wpłynęło na zdarzenia drogowe niebezpieczne? Bo jeżeli to nie wpłynęło, to można było to pozostawić, zrobić to na stałe. Niechby kierowcy, którzy przyjeżdżają okazjonalnie w tą część Polski, a wracają później, się do tego przyzwyczaili. Nasi kierowcy też by się przyzwyczaili, jeżdżący na bieżąco. No, czym był problem, żeby zostawić te dwa pasy? Chyba że naprawdę wpłynęło to bardzo znacząco na pogorszyło bezpieczeństwo i były z tego tytułu ten. Natomiast mówienie, że to bez sensu, to jest bezsensowna odpowiedź, bo to jest droga, tysiące samochodów i ja uważam, że jeżeli byłyby dwa pasy, to by były zawsze jakaś grupa kierowców z tego pasa mogłaby zjechać. Natomiast mówienie, tłumaczenie, że jak będzie to, będzie tamto, no kiedyś będzie. No część ludzi dożyje tego, część nie dożyje, a wszyscy chcieliby dobrze jeździć.
Pan Przemysław, dziękuję bardzo. I pan Marek, dzień dobry. Panie Marku, pan Marek, poprosimy jeszcze raz o próbę skontaktowania się z nami. Panie Mateuszu, większy ruch, jak się domyślam, jest z A6 na S3, natomiast dalej, gdybyśmy jechali prosto, no to jedziemy w kierunku Kołbaskowa. Tutaj domyślam się, że ruch mniejszy, a tylko jeden pas pozwala zjechać, kontynuować jazdę S3, natomiast dwoma pasami kierowcy jadą w stronę Kołbaskowa. No to jeszcze raz pytanie, dlaczego? Jeszcze nawet patrzę w tej chwili na zdjęcie. No i widać jeszcze linie tymczasowe po tym eksperymentalnym wprowadzeniu dwóch pasów w prawo, o którym pan wspomniał. Dlaczego nie?
Być może jeszcze widać te linie, natomiast to są być może jakieś starsze zdjęcia, bo ta nawierzchnia już została tam wyremontowana też dwa lata temu, natomiast te argumenty już przedstawiłem wcześniej. Nie zaobserwowaliśmy tu wykorzystywania tego pasa, a na drodze autostradzie A6 mamy od kilku lat.
Dobrze, czyli był eksperyment kierowcy.
Sytuację tej mogliśmy na żywo obserwować na kamerach, jak ta sytuacja wygląda. No też było to pewne rozwiązanie niestandardowe, jeżeli chodzi o wyznaczenie takich pasów ruchu na wprost i w prawo. Dlatego też na tym kierunku zdecydowaliśmy się, aby tego nie utrzymywać w uzgodnieniu z policją. I tu jeszcze raz powtórzę, że to dopiero te inwestycje, które powinny być...
Rozwiążą problem.
Dobrze, kilku lat rozwiążą ten problem.
Dobrze, czyli nie. Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pani Hanna Pieczyńska z WIG. Dzień dobry, pani Hanno, witam serdecznie.
Dzień dobry. Dzień
szybciutko dobry. Telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, jestem Bartek i dzwonię ze Szczecina. Dzwonię z problemem na Gumieńcach, ponieważ do rzeczki Bukowej jest doprowadzony kolektor drenażowy, około 50 metrów od ronda Gierosa, z którego od pewnego czasu wypływa śmierdzący ściek komunalny. I tutaj ja bym prosił coś z tym zrobić, ponieważ szczególnie w upalne dni smród i odór, który jest z rzeczki, jest nie do wytrzymania. Bardzo ciężko jest też przejść pasem chodnikowym, czy przejechać na rowerze obok tej rzeczki. Jest to bardzo duży problem. Prosiłbym o zrobienie czegoś z tym, aby tam wypływała czysta woda, ponieważ na początku po remoncie ulicy Europejskiej wypływała tam piękna, czysta woda, nawet w upalne dni, a od jakiegoś czasu wypływa bardzo śmierdząca i brudna woda. Prosiłbym o zrobienie czegoś. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za sygnał. Pani Hanno, pracownicy z WIK-u tam mogliby pojechać, prawda? I sprawdzić sytuację.
No i nawet pojechali.
Pojechaliśmy,
nie stwierdziliśmy. No oczywiście, zaraz po pana telefonie poprosiłam swoich kolegów. My jesteśmy bardzo szybcy i skrupulatni. Sprawdziliśmy tamtą okolicę. Nie stwierdzamy nigdzie na odcinku od Ronda Gierosa do Gumieniec żadnego wycieku. Na naszym wylocie nasza deszczówka jest czysta. W związku z tym, po pierwsze, to zachęcamy do tego, żeby zgłaszać takie rzeczy do Wód Polskich, które są odpowiedzialne za zorganizowanie, że tak powiem, tego jeziorka i okolicy. A jeśli państwo macie jakieś uwagi, to do nas również można i oczywiście będziemy to w miarę naszych możliwości i kompetencji sprawdzać, ale najlepiej z jakąś taką, ze zdjęciem, z lokalizacją punktową na mapie, jeżeli widzicie państwo, że coś gdziekolwiek wypływa, to łatwiej będzie to czy nam, czy innym służbom zweryfikować.
Tak, bo ja teraz patrzę na Bukową wzdłuż europejskiej, tak, to nie widzę dokładnej mapy, ale wydaje mi się, że możliwości może być wiele, więc dokładna lokalizacja by się bardzo
przydała. Pewno podjechali tam moi koledzy, tak. Sprawdzili na ten moment,
i nic nie widzieli.
Nie ma żadnego niepokojącego wycieku, sprawdzili dokładnie naszą rurę, która jest czysta, w związku z tym sprawdziliśmy, natomiast nie jesteśmy w stanie niczego na ten temat powiedzieć. Jeśli takie sytuacje będą się powtarzały, prosimy o zdjęcie, lokalizację i przekazanie tego do Wód Polskich albo
I do nas też. Poprosimy o takie zdjęcie, a my zadzwonimy do pani Hanny i wyślemy jej mailem.
Oczywiście.
Także pani Hanno, święto i w związku z tym świętem także impreza jest planowana. Święto z WIK-u, można powiedzieć, 50-lecie ujęcia Miedwie, tak? Dobrze mówię? I w związku z tym są atrakcje zaplanowane na sobotę. Teraz pani Hanno o tych atrakcjach. Zachęta i zaproszenie.
My już świętujemy tak na dobrą sprawę od 20 lipca, bo jest piękna tablica pamiątkowa, która informuje o tym, że to właśnie 20 lipca 76 roku do eksploatacji zostało włączone właśnie zakład produkcji wody Miedwie. Tam już trochę wcześniej tej wody leciało, żeby sprawdzić wszystko. Niemniej ten 20 lipca jest taki oficjalny. Spotkaliśmy się z naszymi pracownikami, był tort i było bardzo przyjemnie. Od poniedziałku na Alei Kwiatowej stoi wystawa z pięknymi, historycznymi zdjęciami właśnie tego zakładu produkcji wody. Kilka zdjęć też jest obecnych, ponieważ nie możemy zaprosić mieszkańców do samego obiektu, to jakby dajemy możliwość, żeby zobaczyć, jak tam wygląda w środku. Jest też specjalny jubileuszowy film, który pokazuje cały proces i to, o co chodzi z tym Miedwiem i dlaczego ta woda jest taka pyszna. Mamy też 150 miejsc, które niestety już się rozeszły, ale są piękne spacery śladem pomp i historycznych wodociągów. A w sobotę wielki finał. Zapraszamy serdecznie, oczywiście darmowa atrakcja na bulwarach. Wielki lewitujący kran, mobilne laboratorium, koło fortuny z 555 nagrodami różnymi dla naszych mieszkańców. Wielkoformatowa gra, w której każdy może być pionkiem i po planszy się poruszać, też zdobyć drobiazg i upominek od nas. Oczywiście lemoniada, pyszna kranówka i to wszystko od godziny 10.30 do 14.00.
A dokładnie lokalizacja?
A dokładnie na samym końcu tych bulwarów, tam gdzie zawsze odbywają się bulwarowe, czyli okolice Krzysztofa Jarzyny, napisu Szczecin. Trudno nas nie zauważyć. Kierujmy się na...
Sobotę będzie prawdopodobnie ładna pogoda, o czym informują synoptycy. Pani Hanna Pieczyńska z WIK była naszym ostatnim gościem. Dziękujemy bardzo za rozmowę, udział w programie. Pani Hanno, pozdrawiamy i do usłyszenia. Smacznej wody wszystkim życzymy. Jutro czas reakcji po 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.